jesteście przestępcami.
Dla Państwa mamy wielką gratkę. Mikołaj Rej w telewizji Idź Pod Prąd. Marzena Chojecka, zapraszam. Witam Państwa. Moim niezwykłym gościem jest dzisiaj Mikołaj Rej, ale nie ten Rej Mikołaj z XVI wieku, ale z XXI. Ale witam potomek. Pana. Ale w prostej linii właśnie potomek Mikołaja Reja, ojca literatury polskiej. Witamy.
Dzień dobry. Bardzo, bardzo miło być z wami. Może od razu wyjaśnię jedną kwestię, bo to jest pytanie, które zawsze dostaję. Czy ja na pewno jestem potomkiem Mikołaja Reja i dlaczego Rej przez Y, a nie przez J? Okazuje się, że Rej przez J jest błądem historycznym. Mój przodek i ojciec polskiej literatury nigdy się nie podpisał Rej, Re, E, J, tylko Re, E, Y. I nasz ród, i to jest udokumentowany ten... od zawsze jest właśnie to nazwisko, pisze się R, E, Y. Okazuje się, że polski alfabet został zmieniony na przestrzeni chyba około 30 lat. Nie chciałbym z dury odpowiadać, ale wydaje mi się, że na początku XX wieku. Tak. I wtedy nazwiska, które się kończyły, różne słowa i nazwiska między innymi, które kończyły się na E, Y, zostały zmienione na E, J. I w tym o dziwo, jakby wstecz nazwisko całego mojego rodu i przede wszystkim Mikołaja Reja jako postać historyczna został też zmieniony. To do dziś mnie zastanawia bardzo. I jak wrócono do pierwotnej formie, po chyba okres około 30-letnim, to pozostało nazwisko mojego przodka właśnie z tym błędem, Re, E, J. Więc... Ojciec z polskiej literatury jest źle podpisany. Niech wszystkim to ogłoszą. Jak mam spotkania, i to się zdarza nieraz, na przykład w szkołach imienia Mikołaja Reja, to pierwsze, co powiem tym dzieciom, to żeby podbiegli do pana dyrektora i skarżyli się, że jest błąd ortograficzny na szkołę, na szyld szkoły. Więc mamy to za sobą, możemy rozmawiać dalej.
Za te wyjaśnienia. Ja jeszcze przywitam mojego męża w studiu, Paweł Chojecki.
Witam bardzo serdecznie.
Będziemy razem prowadzić ten wywiad.
Dobrze.
Urodził się pan w zamku nad Loarą, można powiedzieć w Dolinie Loary, w Montresor we Francji. No jest to jedno z najpiękniejszych miasteczek we Francji. W 2015 wyczytałam, że dostało drugie miejsce jako drugie najpiękniejsze miasto we Francji.
W plebiscycie, tak. Najpierw
tak, w plebiscycie.
A później plebiscyt telewizyjny, to taki program rzeczywiście. I tak otrzymaliśmy takiego miejsca. To było jakby w moim sercu, to dla mnie to było oczywiste, że to jest piękne miejsce. Natomiast... zawsze serce bije troszeczkę szybciej w takich okolicznościach, jak w sposób, jaki oficjalnie to zostaje potwierdzone przez ogromną rzeszę osób. Więc tak jest. Montresor jest bardzo piękny, bardzo uroczy, bardzo malutkie. To jest kilometr kwadratowy obszar miasteczka administracyjny, jakby rzecz biorąc. I 18 kilometrów przez lasy i pole do kolejnego baru. 300 lat temu tego napisano to zdanie i do dziś jest prawdą. Więc jest naprawdę takie chowane, mało znane, ale bardzo piękne miejsce.
Tak, właśnie wspominamy z mężem, jak byliśmy w 1986 roku, z autokarem pielgrzymkowym i zatrzymaliśmy się tam na nocleg pod zamkiem, bo ksiądz znał, nasz ksiądz, który przewodził naszej pielgrzymce, znał chyba właścicieli i zostaliśmy zaproszeni jak gdyby znienacka, zupełnie, no, można powiedzieć, obcy ludzie na uroczystość rodzinną chrzcin, która była właśnie pod gołym niebem, pod zamkiem. Pamiętam, może była pełnia księżyca, sylwetka ciemna zamku i stoły rozstawione z jadłem. Pamiętam, że jedzenie było na deskach, co było dla mnie wtedy takim nowum, bo w Polsce to raczej te chrzciny czy też inne uroczystości przygotowywano, tak wszystko trzeba było mieć pokrojone i wszyscy siedzieli, a tam, tak, na talerzach, a tam po prostu z taką swobodą, prawda, było to wszystko podane i
każdy
dzięki temu
sobie
też
kroić, no właśnie, co chciał i brać z desek prosto do krojenia.
I wtedy taką miałam
myśl. Dzisiaj nazywa szwedzki stół w Polsce.
Teraz już to jest bardziej popularne, prawda, taki rodzaj przyjęcia, ale wtedy to było dla mnie nowością i pamiętam, że taką miałam myśl, że właśnie to jest przyjęcie dla ludzi, a nie dla samego jedzenia, że każdy może podejść, sobie ukroić, przede wszystkim porozmawiać. Także zapamiętałam to, można powiedzieć, na całe życie, kiedy przychodzi do nas, do domu więcej gości, to myślę, że nie muszę kroić i wtedy sobie przypominam zamek Montresor. Montresor to znaczy mój skarb. Pan się wychował.
Tak, mój skarb lub góra skarbu, zależy jak to znaczy. W gruncie rzeczy, bo pisze się to jednym słowem, a żeby mówić mój skarb lub góra skarbu, to trzeba by jakby odjąć w dwóch kawałkach te słowa, ale w dwóch różnych sposobach. Jakby sama nazwa jest bardzo, bardzo urokliwa i ma swoje korzenie, są dwie historie. Jedna ogłasza, że skarbnik miasta Tours, skąd jest Święty Marcin z Tours, największe miasto obok Montresoru, 60 kilometrów na północy, był właścicielem Rzymi, gdzie jeszcze nic nie stało, nie było ani fortecy średniowiecznej, ani miasteczka i tam była duża skała, na której zamek ten jest zbudowany, więc ta skała została zwana skała skarbnika, lub właśnie góra skarbnika, więc Montresorus, tak to brzmi w języku łacińskim. Druga, dużo bardziej urokliwa, opowiada, że pewien rycerz właśnie pod tą skałą dżemnął, czy po prostu odpoczywał i robił sobie dżemkę. Był w zbroi, jakby jako typowy rycerz i obudziła go jaszczurka okryta złotem. I ta jaszczurka porozmawiała z tym rycerzem i powiedziała mu, że jak pójdzie za nią, to ona mu pokaże największy skarb całego królestwa. Oczywiście rycerz trafił na skarb i stąd góra skarbu. Ja wolę drugą wersję zdecydowanie. Pierwsza jest chyba bardziej rzeczywista.
Ale rzeczywiście jest to niezwykłe miejsce, było i jest dalej dla polskiej emigracji, prawda? Taki prawdziwy skarb, miejsce schronienia. Czy mógłby pan opowiedzieć właśnie o swoich przodkach troszkę i o historii zamku, o historii rodu? No i trochę o dzieciństwie, jak to było dorastać w zamku.
To jest długa historia, ale postaram się to zrobić w skrócie wielkim. Może o samym miasteczku i zamku, sama historia tego miejsca. Zanim tam Polacy trafili, a mianowicie mój przodek Cezary Branicki. Montresor jako zamek, jako forteca ma już ponad 1000 lat historii. Było to punkt newralgiczny na ogromnym majątku Fultenera, który był hrabią angedawińskim, chyba dobrze to mówiłem w języku polskim. I jest też gdzieś tam, można powiedzieć, źródłem dynastii Plantagenetów francuskiej, królewskiej, bo dziadek właśnie proszę wybaczyć moje błędy w języku polskim. Ja uczyłem się polskiego jako
polsku,
więc od czasu do czasu robię drobne błędy. Ale generalnie Fultnera miał bardzo, bardzo duży majątek we Francji, ciągnący się od samego Atlantyku aż do Tours i trochę dalej. Tours był miastem bardzo ważnym wtedy, dlatego że były relikwie poświętego Marcina. I jego śmiertelny przeciwnik nazywał się hrabia Eudes de Blois. Blois jest też miastem, które jest niedaleko nas. I okazuje się, że Montrezor w tym gigantycznym majątku hrabia Fulconera był punktem najbliższym, najbardziej zbliżonym do majątku jego śmiertelnego wroga Eudes de Blois. Fulconera też słynął z tego, że był budowniczy, że on bardzo dużo właśnie budował różnych maszt, różnych opactw, czy to z powodów religijnych, czy też z powodów po prostu obronnych i czysto zdobywczych, no bo on rozszerzył bardzo dużo majątek własnego rodu. A więc potrzebował tam w tym punkcie newralgicznym zbudować dość istotne miejsce, jeśli chodzi o role obronne. I więc na tej górze, o której wspomniałem, powstała forteca średniowieczna, która prawdopodobnie była pierwszą lub jedna z pierwszych we Francji budowana z podwójnej warstwy murów obronnych, czyli pierwsze mury obronne były dookoła skały i do poziomu tej skały, a następnie na poziomie tej skały zbudowane, wzniesiono drugie jeszcze, drugą warstwę murów obronnych, wyższych, gdzie postawiono na punkcie wschodnim i zachodnim dwie baszty obronne. I tam był most zwodzony i to była taka typowa forteca obronna. I wtedy hrabia Fulconera potrzebował tam mieć bardzo mocną rękę, żeby prowadzić tą basztę obronną. I pierwszy kapitan, który był wodzem w Montrezorze, dostał na przezwisko Robert Mały Diabeł lub Robert Diabełek. W tych czasach myślę, że trzeba było sporo uczynić, żeby taki przydomek dostać, więc wiadomo, że to różne rzeczy mogły się dziać jak na te czasy po prostu. Może kilka słów też o samej postaci Fulconera, który był bardzo potężnym władcą swoich czasów, który kształtuje na bardzo wysokim poziomie historię Francji. Mój tato zawsze mi to powiedział, że on rozpoczął swoją karierę paląc swoją pierwszą żonę i to jest fakt historyczny. Wojował przez całe życie, ale też pokutował w takiej postaci, iż czterokrotnie zrobił pielgrzymkę pełną z Francji do Ziemi Świętej, do Jerozolimy i tam odbywał pasję chrystusową, biczowany przez własnych sługów, między innymi za pokutę różnych czynów, prawdopodobnie też pozbywania się swojej pierwszej żonie. No, mówimy o średniowiecze, bo wiadomo, że to nie byli bardzo delikatni ludzie, szczególnie jeśli chodzi o wojnę i tak dalej, więc jakby to jest geneza istnienia zamku i fortecy obronnej w Montrezorze. Następnie Montrezor przeszedł w kilku rękach i pierwszą taką bardzo dużą przemianę odbywa się w renesansie, gdzie władca Humbert de Baterne, bardzo znacząca, dość czarna eminencja swoich czasów, który służył jako doradca i w radzie czterech królów Francji, czyli można powiedzieć naprawdę znaczący dyplomata też, dostał właśnie ziemię montrezorską i ziemię Bridory od króla. I tam na barze fortecy typowo średniowiecznej obronnej powstał zamek renesansowy, który widać właśnie w zdjęciu na tyłach pani i pana. I też oficyny po drugiej stronie i zburzono wtedy południową część tej wyższej warstwy murów obronnych i postawiono pałac renesansowy i właśnie oficyny na tyłach, które dzisiaj są naszym domem. Można powiedzieć, że my staliśmy się sługą tego zamku, właśnie mieszkamy w oficynach i staramy się dbać o tym zabytku. Właśnie z tego zdjęcia, które widzimy teraz, tak z lotu ptaka, to widać ta druga warstwa murów obronnych wyższych, która jeszcze istnieje po stronie wschodniej Montpresoru. I widać te baszty wyjściowe i jakby wyjście do zamku. I te mury są absolutnie oryginalne i mają ponad 1000 lat historii, dlatego że koniec budowy fortecy obronnej jest oszacowana, że to jest rok 1005. I teraz widzimy właśnie pałac renesansowy, który jest dzisiaj muzeum. I właśnie w tych progach jeszcze około przynajmniej 4 albo 5 rodów zamieszkało, zanim pojawia się w 1848 roku Ksawery Branicki. Nazwisko, które w Polsce się różnie kojarzy, wiadomo, też z Targowicami i dlatego są czasami bardzo mocne stereotypy z nim związane. Ale okazuje się, że w rodzie Branickich znajduje się dużo więcej patriotów i polskich entuzjastów niż odwrotnie. A Ksawery jest tym dowodem, dlatego że on jako młody dziedzic gigantycznego majątku, który jego rodzinę posiadała na terenach między innymi obecnej Białej Cerkwi, czyli w Ukrainie, i będąc znaczącą rodziną na dworze cesarskim rosyjskim, zaczął ogłosić idee, które były wszczepione mu z domu, czyli odrodzenie Polski, niezależnej Polski, czyli kompletnie jakby stereotypowo odwrotne myślenie niż to, co się myśli o rodów Branickich, że sprzedali Polskę. Okazuje się, że Branicy zawsze byli pro-polskie i nie wchodząc zupełnie w sam czyn Targowic, to jest ród, który ciągle wierzył i ciągle chciał wierzyć w to, że Polska będzie niepodległa i będzie wróciła do swojej świetności. Więc Ksawery Branicki, będąc dziedzicem tego rodu i bardzo jakby wpływowym rodem i wpływową osobą na dworze Mikołaja I, cara rosyjskiego, tam ogłasza ideę odrodzenie Polski, niepodległej Polski i w dodatku ideę oświecenia, czyli prezmonarchią. No to się nie mogło za bardzo podobać temu carowi, którego dwukrotnie skazał na śmierć. Raz, gdyż Ksawer był jeszcze oficerem armii i bodajże wojował w kampanii krymskiej, teraz wschodniej Krym, która w dzisiejszych czasach jest też ważnym elementem jakby politycznym i bardzo smutno się tam działo. I jeszcze drugi raz zaocznie. Najpierw został skazany na dożywocie na Sybir i jak już uciekł właśnie, będąc młodym oficerem armii rosyjskiej, to już zaocznie został skazany na śmierć. I w tym czasie, i mówimy, to są lata 1840, w tym czasie Ksawery Branicki, młody mężczyzna, dziedzic ogromnej fortuny, zostawia swoją rodzinę na dworze rosyjskim w dość kłopotliwej sytuacji i on wędruje po całą Europę, szukając dla siebie jakiś sposób na rzeczy i miejsce na rzeczy i wędruje aż po Stanach Zjednoczonych, gdzie bardzo myśli o tym, żeby się tam uczelić. Jednak jego mama Róża z Potockich przekonuje go, że on jest im potrzebny w Europie, żeby wrócił. I więc Ksawery Branicki wraca do Francji. Jest czas drugiego cesarstwa, czyli Napoleona III. I wtedy właśnie kupuje majątek Montresor, który bardziej przypominał ruiny, jeśli chodzi o zamku w tym okresie. Znaczy, budowa stała, ale wnętrza były dosyć w opłakanym stanie. Więc kupuje majątek montrezorski, nie tylko sam zamek, ale też ziemię i sporo majątności dookoła. Remontuje kompletnie zamek, umebluje go w stylu właśnie drugiego cesarstwa. Stara się go uzupełnić też różnymi pamiątkami historycznymi, które przypominają mu utęsknioną Polskę. I on się tam już przeprowadza na stałe. i odgrywa dosyć niespodziewaną i dużą rolę, myślę, i dla Polski, i dla Francji, dlatego że był świetnym i bardzo awangardowym finansistą. Też majętną osobę i umiał jakby rozmnożyć i pomnożyć majątek własnej rodzinie, zaraz wytłumaczę w jaki sposób. Ale Ksawery Branicki stał się doradcą finansowym samego cesarza francuskiego, czyli Napoleona III, i rozpoczął najważniejsze projekty finansowe tego czasu. Między innymi jest współzałożycielem instytucji finansowej, pierwszy bank inwestycyjny we Francji, prywatny bank inwestycyjny, który się nazywa Crédit Foncier de France, do dziś istnieje. Tam z chyba, jeśli dobrze pamiętam, 6 albo 7 innych inwestorów bardzo możnych tego czasu, Francuzów. Dla Napoleona III tworzy różne polityki pieniężne, a między innymi też podatki. Sam Ksawery inwestuje w pierwsze koleje w Algierii, rozwija je, też w kanale Suezkim, gdzie też notabene kończy żywot w Egipcie, trochę w tajemniczych warunkach. I więc staje się osobą naprawdę bardzo, bardzo zamożną, jeszcze bardziej niż był, choć był jako wygnaną osobą, więc jakby najpierw stracił prawie że wszystko. Można powiedzieć, że to jest trochę historia hrabia Monte Cristo, który jest wygnany, straci wszystko i później znajduje na siebie sposób. Mało tego, znalazł też sposób na rozmnożenie majątku całej rodzinie. Jak wspomniałem, ród Branickich miał naprawdę ogromną posiadłość, która liczyła około 1,5 miliona hektarów ziemi. To jest, jeśli się nie mylę, trochę więcej jak u Belgii aktualnej, na Białej Cerkwi, na obecnej Ukrainie, i tam jest najbardziej żyzna gleba w Europie, więc nieprawdopodobne żniwa z tej posiadłości można było jakby zdobywać. I Ksawer pomnożył majątek własnej rodziny w ten sposób, że kazał tym zbożom wysyłać poprzez Krym na port w Marsylii, gdzie jego brat Aleksander Branicki odebrał te wszystkie zboża i sprzedawał po cenie złota na zachodzie w Europie. I w ten sposób, plus oczywiście inwestując pieniędzy w tych inwestycjach, o których wspomniałem, i tą instytucję finansową, pomnożył wielokrotnie jakby majętność całej rodzinie. Rodzinie, do której został wierny i czuł się bardzo zobowiązany, bo w momencie, jak on ich zostawił w tarapacie i wyjechał już nie mając niczym, to mimo tego było na ich utrzymaniu. I on kupił Montrezor, kupił te wszystkie dobra, dzięki tylko i wyłącznie to, co mógł dostać od własnej rodziny, i do samego końca swojego żywota później postarał się jakby brać to pod uwagę i zawsze traktował własny majątek montrezorski we Francji i wszystkie inwestycje, które robił, nie jako jego własność, ale jako własność całą rodzinę. I w tym okresie też mnóstwo bardzo słynnych i znaczących Polaków są we Francji. Mówię o Fryderyku Chopinie, myślę też o Mickiewiczu. I Ksawer Branicki, tęskniąc bardzo za Polskę i dalej promując ideę, za którą został skazany na śmierć, czyli niepodległa Polska, finansuje i wspiera właśnie różne osobowości, różni ludzie, którzy z Polski wyemigrowali, tak jak on. Więc stworzył ze 4 gazety we Francji, które miały za zadanie krytykować politykę rosyjską. Wspierał między innymi finansowo Mickiewicza i też prosił go o napisanie różne teksty, właśnie podkreślając jakby ten ideał odrodzenia Polski. No i bardzo dużo innej poloniny, która się tam znalazła w całej Francji, więc działał w pewnym sensie po cichu, ale działał naprawdę bardzo potężnie na rzecz wszystkich Polaków, którzy właśnie szukali sobie nowy dom i nowy sposób na życie we Francji. Żeby zamykać ten temat samego Ksawera Branickiego, to pewna anegdota mi przychodzi od razu na myśl. I to jest spotkanie cara Mikołaja I właśnie z Ksawerem Branickim po wygnaniu. Ksawer Branicki, który jest skazany dwukrotnie na śmierć, najpierw na Sybir, a następnie na śmierć przez cara Mikołaja I, spotyka się z nim w placu Concorde, pałac Tuileries, gdzie mieszkał Napoleon III. Jak wspomniałem, oni byli w bardzo bliskich stosunkach, aż tak bliskich, że notabene pierwsza linia telegraficzna w XIX wieku, która powstała w naszym regionie, we Francji, czyli ta Dolina nad Loirą, była połączona pomiędzy zamek Montresor, dom Ksawera Branickiego i urząd w miasto Tours, o którym wspomniałem wcześniej, 60 kilometrów dalej, i od tego urzędu bezpośrednio do Pałacu Tuileries w Placu La Concorde, gdzie był dom Napoleona III. I w ten sposób, bo rodzaj takiej czerwonej linii telefonicznej, w których właśnie Ksawer i Napoleon III mogli rozmawiać o najważniejszych sprawach z całego imperium francuskiego i też finansowych sprawach. Więc właśnie ta nieprawdopodobna anegdota jest następna. Car Mikołaj I przyjeżdża do Francji na oficjalnym spotkaniu z carem Napoleonem III. Oficjalnie, to znaczy to spotkanie odbywa się oficjalnie w pałacu w Tuileries i oczywiście tam nie brakuje samego Ksawera Branickiego i jego żona Pelagia z Zamojskich, z którą notabene nie miał dzieci. I jego żona Pelagia nosiła najpiękniejszy klejnot. Pamiętajmy, że Mikołaj I wskazał go na śmierć dwukrotnie. Oni się tam widują, on jest pod obroną Napoleona III, u kogo jest bardzo liczącą się osobą. I dojdzie do spotkania twarzą w twarz para Branickich z parą cesarską. I cesarzowa, mówiąc do Pelagi, mogę powiedzieć, że to ci Pelagi, widzi, że ona nosi najpiękniejszy jej klejnot i to był cudowny polski orzeł, biały oczywiście, z brylantów zrobiony, bardzo widoczny i bardzo piękny. I cesarzowa patrzy na ciocią Pelagię i patrzy na ten klejnot i mówi: ach, cóż za potwór. Mówimy oczywiście o białym królewskim orle polskim. Na co ciocia Pelagia odpowiada: potwór może, ale ma tylko jedną głowę. Pokazuje się, że rosyjska emblema to jest orzeł, który ma dwie głowy. Ta wymiana jest po prostu absolutnie genialna i pozostaje mi bardzo bliska w sercu. Nie to, że notabene, ja nie chciałbym tutaj brzmieć jako osoba, która kogokolwiek sądzi albo politycznie angażuje się. To są wspomnienia historyczne i mają dla mnie nieprawdopodobne znaczenie i są takim przysmakiem, bo są cudowną anegdotą, ale polityka jest czego ja się bardzo obawiam w pewnym sensie. Mówię to jakby od serca, dlatego też nie chciałbym tutaj brzmieć
To może wróćmy właśnie do tego...
Jednokierunkowe, jednoznacznie, jeśli chodzi o stosunki polsko-rosyjskie. Uważam, że mogą być bardzo dobre, że powinny być bardzo dobre. Historia nam niestety nie ułatwia to i różne wydarzenia teraźniejsze bądź wcześniejsze mogą nam nasuwać różne myśli, ale najważniejsze moim zdaniem w człowieku jest jego serce. I jakby osądzenie na przykład dwóch krajów albo relacji dwóch krajów jest moim zdaniem nieprawdopodobnym błędem.
Spróbujmy podsumować.
Wydaje mi się, że trzeba szukać sposób na kochania bliźniego i nabycia w dobrych stosunkach poprzez właśnie własne serce i nie chciałbym absolutnie być jakby wchodzić w ten temat w taki bardzo krytyczny sposób, bo daleko taka myśl ode mnie i mam szczerą nadzieję, że i myślę, że tak jest, że w gruncie rzeczy w Polsce i w Rosji większość, przytłaczająca większość osób mieszkających w Polsce, mieszkających w Rosji, są ludźmi, którzy są gotowi się kochać i się bardzo lubić. No niestety pewne działania z jednej i z drugiej strony, tutaj nie chcę osądzać, powodują, iż później i media, i rządy, i te wszystkie wielkie sprawy nam to utrudniają bardzo, ale serce człowieka jest zdolne do kochania. To jest moim zdaniem jakby klucz tej myśli.
Poproszę więc, żeby podsumował pan ten pierwszy okres pańskiego życia, czyli właśnie wychowanie w cieniu tak wielkich przodków, wielkiej historii i też materialnie murów zamku Mądrezor. Co z tego okresu, czyli zanim pan trafił do Polski na studia, wywarło na pana taki główny, największy wpływ na pana myślenie? Jakie idee z tego okresu ukształtowały pańską przyszłość?
Ho! To jest trudne pytanie, bo cóż powiedzieć, jeśli chodzi o moją młodość we Francji, w Mądrezorze, to mogę ją określić jednym z hasłem klucz. Jest takie hasło klucz, myślę, by teraz spojrząc na, no, będę miał zaraz 40 lat, także zaczynam mieć trochę perspektywy wobec właśnie tego okresu. I to jest chyba wolność. Ja dorastając, urodzając się w takim miejscu, które jest tak przytulne i tak, bo też nie wspomniałem, ale dzisiaj jakby Mądrezor jest zamieszkany przez Francuzów oczywiście, którzy tam od zawsze tam mieszkają, ale też przez bardzo dużo osób z mojej rodziny, dalszej, bliższej i też część Polonii, która już druga fala Polonii Mądrezorska, czyli mówię o fali przed i po II wojnie światowej, osiedliła się w Mądrezorze. To małe miasteczko, gdzie byłem wolny jak tak, gdzie na 350 dusz co najmniej 20 domów. Są domy, gdzie tam mieszka albo ciotka, albo kuzyn, albo wujek, albo dziadek, babcia i tak dalej. I mogłem biegać po prostu w wolny sposób od jednego do drugiego domu z moimi kuzynami, z moim bratem. Ogromny urok życia na wsi, na francuskiej wsi, trochę tak jak jest pokazywana w filmach tam lat 60., 70., nawet i de Funesowych, taka bardzo urocza, bardzo spokojna i też wolno żyjąca Francja o ogromnym uroku i swobody. I żyłem w takich warunkach, w takich swobodnych, miłych, ciepłych, bardzo dużo rodziny, bardzo dużo przyjaciół dookoła. No oczywiście w sposób jakby nie mogę powiedzieć, że nie było czegoś wyjątkowego, że w naszym rodzie posiadamy taki przepiękny majątek, ten zamek, który też zawiera takie pamiątki polskiej historii. I gdzieś tam to była część mojej osoby, znaczy ludzie jak patrzyli na mnie, to też patrzyli troszeczkę na mnie przez pryzmat osoby, która mieszka w zamku albo ma zamek w swojej rodzinie. Ale niemniej jakby nazywać się Nicolas we Francji to jest bardzo anonimowe. Nie dorastałem z takim poczuciem, iż jestem osobą wyjątkową. Miałem świadomość, że mieć zamek to znaczy, to jest dość wyjątkowy warunek, ale niemniej ja byłem młodym chłopcem ze wsi. Notabene moi dziadkowie mieszkali na zamku, ja się wychowałem w domu pod zamkiem prawie do końca moich nastoletnich lat. Dopiero przeprowadziłem się na zamku po śmierci mojego dziadka w 99 roku. Chyba się nie mylę, tak, 99. I jakby miałem taką lekką schizofrenię też, w takim sensie, że we Francji zawsze byłem spostrzeżony jako Polak, a jak już przyjechałem do Polski na stałe w 99 w celu uczenia się języka polskiego, którego w ogóle nie władałem, to mnie spostrzeżono jako Francuz. spostrzeżono mnie też w Polsce i to jest zderzenie z taką rzeczywistością polską, właśnie świadomość, którą nie miałem we Francji, trochę jako pomnik historyczny. Znaczy, że jak się przedstawiałem i mówiłem, że nazywam się Mikołaj Rej, to nieraz ludzie tak stanęli trochę dębem i albo byli zdumieni, albo no niedowierzeni, albo właśnie patrzyli na mnie trochę jak na pomnik historyczny. Więc to było dla mnie takie zderzenie z rzeczywistością i dopiero mieszkając tutaj kilka lat, jakby zacząłem zrozumieć, że nazywać się Mikołaj Rej, no to w Polsce to ma ogromne znaczenie i do czegoś mnie zobowiązuje. Więc to była taka...
A właśnie, czy mógłby pan powiedzieć...
Takie zderzenie z rzeczywistością.
Czy mógłby pan powiedzieć, w jaki sposób identyfikuje się pan już właśnie z tą polską spuścizną pana przodka Mikołaja Reja, ojca literatury, też jednego z czołowych polskich protestantów. Jak jego dziedzictwo wpływa na pana, czy jest w panu dzisiaj?
No, ma ogromne znaczenie. Oczywiście gdzieś tam w sercu jest to dla mnie istotne. Dzisiaj, jako dziecko, jako nastolatek, tego nie miałem w sobie. Jak wspomniałem, jak już zderzyłem się z tą rzeczywistością, że nazywacie Mikołaj Rej do czegoś obowiązuje, to dlatego, że widzę i obserwuję, jak bardzo Polacy utożsamiają się z postacią Mikołaja Reja i jak bardzo jest to ważną postacią dla nich. Więc siłą rzeczy, skoro widzę tego i widzę, że to budzi zdumienie i uśmiech przede wszystkim na twarzy osoby, których spotykam, to jakby nadaje więcej wartości to dla mnie. Jest też inny klucz, jakby gdybym się nazywał Józef Stalin, to ludzie by zupełnie inaczej reagowali na mnie, albo jakbym się nazywał na przykład Adolf Hitler. To jest bardzo duże szczęście, którego nigdy jakby nie szukałem, w żaden sposób też jakby nie karmiłem się tym, mam absolutną świadomość, że Mikołaj Rej, ojciec polskiej literatury i ja Mikołaj Rej to są kompletnie inne postaci, ale no nie mogę powiedzieć, że nie jestem gdzieś tam dumny. Przynajmniej sam fakt, że człowiek wie skąd pochodzi i że może wrócić do takich wspomnień czy tekstów jego, gdzieś tam ukorzenia tożsamość, gdzieś tam daje te korzenie, które są głębokie i jak wspomniałem, jako dziecko, jako nastolatek, to było absolutnie dla mnie nieważne, nieznaczące, nieistotne. Dzisiaj to jest odwrotnie. Będąc osobą medialną, jak wspomniałem, myślę, że to imię i nazwisko jakby samo sobie się bardzo dobrze firmuje w Polsce, więc mam ogromne szczęście. Mam też szczęście, że z tego, co ludzie mi mówią, bo też to nie było mi łatwo jakby to uznać, ale jestem raczej sympatyczną, otwartą osobą, która lubi kontakt z innymi osobami, więc dodając to do faktu, iż mam ten majątek we Francji, że posiadam takie imię i nazwisko i nie inne, no to jest bardzo dużo elementów, które ułatwiają mi w pewnym sensie życie w Polsce, albo przynajmniej go umilają, powodują, że jest miłe, że mam takie miłe chwile. Będąc też osobą publiczną, odkąd brałem udział w programu Masterchef na antenie TVN, a następnie od 8 lat już prowadzę cykl kulinarno-podróżniczy dla programu TVN, Dzień Dobry TVN, to gdzieś tam właśnie to imię i nazwisko, wiadomo, że ja już mam własną jakby tożsamość i istnieję tej rzeczywistości polskiej, ale dalej wiem, że dalej mnie to pomaga i dalej jest to bardzo pozytywne. To jest jeden obszar. Drugi obszar z pewnością, jeśli chodzi o samego Mikołaja Reja, już nie o nasze zbieżność imiona i nazwisk i wpływ, który to ma na mnie, ale to, co pozostało, więc już bardziej bezpośrednio odpowiadając na pytanie pana, bardzo lubię sięgać po jego cytaty. Przyznam się z ręką na sercu i z dużym bólem, że niewiele jego twórczości czytałem z powodu, iż no, języka polskiego uczyłem przecież jako dorosłą osobę. I zawsze jak trochę rozpocząłem czytanie Areja, no to jednak ten starszy język, to pismo starszej polszczyzny jest dla mnie trudno zrozumiałe. Myślę, że nawet dzisiaj dla większości Polaków jest trudno zrozumiałe. Może dobrym pomysłem byłoby na nowo napisać te teksty nowoczesnym językiem, tylko po to, żeby były dostępne dla każdego, żeby każdy mógł je zrozumieć i nie fatygował się nieprawdopodobnie czytając je. Nie dlatego, że są nudne, tylko dlatego, że są trudne do zrozumienia, bo to jest już język, który gdzieś tam kompletnie się zmienił. Ale zdecydowanie lubię wrócić do jego myśli, do jego cytatów. Tego akurat to są takie pigułki, które pozostały i które mogę się karmić, inspirować siebie i czasami nawet innych, albo nawet trochę pożartować. Był człowiek, który wydaje mi się miał ogromne poczucie humoru i też było bardzo do rzeczy i dużo bardziej elokwentny, inteligentny niż go przedstawia na ogół, że on był pospolity i bardzo bezpośredni. Myślę, że to jest akurat tylko pewna warstwa jego osobowości, którą w sposób bardzo świadomie kultywował po to, żeby być dostępny, bo jemu zależało na tym, żeby być dostępny, żeby nie pozostać w elitach. I postrzegał najniższe społeczeństwo polskie, które bardzo kochał, jako coś bardzo wartościowego. Jego rolę w tym społeczeństwie też jako coś bardzo wartościowego. I to widać właśnie w jego cytatach. Oczywiście nie będę wspominał o gąskach, bo to jest już bardzo piękny, ale już znany cytat. Ale na przykład mój ulubiony jego cytat jest dosyć śmieszny i brzmi następująco. Chłop robotny i baba pyskata zdobędą chociażby u świata. Uwielbiam to za fantastyczne, naprawdę. Też jedno już bardziej, może trochę bardziej teologiczne, bo rzeczywiście mam dorobek teologiczny i polityczny, może mało znane, ale dość istotne. Mam nadzieję, że nie mylę, więc proszę wybaczyć, jeśli robię mały błąd w tym cytacie i sprawdzić tam w wiki cytatach, ale brzmi tak, że muszę sobie przypominać. Niemądry jest ten, kto wiele rzeczy umie, lecz ten, kto złe od dobrego rozeznać rozumie. Nie. I to do mnie bardzo przemawia. To do mnie bardzo, bardzo przemawia.
Mamy niespodziankę, taki krótki fragmencik nasza telewizja dawno temu zrobiła, znaczy nie krótki fragmencik sztuki. Krótka rozprawa pomiędzy trzema osobami, panem wójtem i plebanem. I teraz poprosimy o fragment właśnie tej sztuki. Też zawiera właśnie takie różne cytaty i też, proste, a mądre, ale
i też dostępne. Tu pana ten postulat, żeby ten język przerobić już na zrozumiały dla współczesnego Polaka, no to myśmy to zrobili. To jest taka wersja próbna.
Tak, to jest właśnie z takim uproszczeniem właśnie na współczesny polski. To Wiesława Gazda, nasza koleżanka polonistka, jakby przerobiła ten tekst Mikołaja Reja. Prosimy o fragment tej sztuki.
Prości ludzie, święcie wierzą, że bez księdza ani róż, z nim tylko zbawienie dusz. Ma każdy człowiek z krew kości, więcej się ciągnie ku złości. Ale w wierze wielka siła, komu prawda Boża miła. Bogu niepotrzebne datki, sam się troszczy o swe dziadki.
Ale mnie to dziwno, panie, skąd wam przyszło to kazanie?
Miły księże, dobrze pytasz, dobrze. Czy o tych sprawach w Biblii nie czytasz? Bóg od nas chce bogobojności, chwały słusznej i miłości. Mamy kochać bliźniego, jak i siebie samego. Ale nauki waszmości z dala są od pobożności. Kulty świętych i odpusty, wszystko to jest obrzęd pusty. kiedy się na odpust zejdą, gdzie też chcą, tam wszędzie wejdą. Kury wrzeszczą, świnie kwiczą, na ołtarzu jajca liczą. Odpust żeśmy uzyskali, skorośmy się naśpiewali. A tak, dzisiaj ludzie prości ważą się rozlicznych złości, a o Boga mało dbają, gdy się z plebanem zjednają.
Dziękujemy.
Fajnie.
Tak, to taki amatorski w zasadzie teatrzyk był jeszcze dawno temu, parę lat, gdzieś około 10 lat temu, ale no, chyba zrozumiał pan, prawda?
Tak, absolutnie. No, to jest na te czasy ogromnie bardzo mocne słowa, do dziś mocne słowa.
Tak, właśnie chciałam nawiązać.
Różnie można je interpretować. Znaczy, w ogóle super jest właśnie wrócić do, wydaje mi się, do jego twórczości i zobaczyć, co go inspirowało. Ja odczuwam w tym ogromna odwaga, odczuwam w tym też inteligencja i chęci. Bycia z ludźmi i życia z ludźmi. To wydaje mi się, że są cechy, które do dziś Polacy jakby widzą w tego właśnie mojego ciotka Mikołaja Reja i jego dorobek historyczny i jego spadek jako część naszego społeczeństwa polskiego. Jeśli chodzi o samej teologii tutaj, to nie wchodzę absolutnie w debatę. Ja akurat jestem wierzącą osobą.
Wiązać do Biblii, bo pan przeczytałam, że pan produkuje, nosi, pan też promuje swoje koszulki z różnymi mądrymi cytatami, między innymi z Biblii. I też w jednym z artykułów powiedział pan, że wierzę w głęboką moc słowa. Sam stałem się na nowo religijnym człowiekiem właśnie dzięki mądrości płynącej ze słów Biblii. Jak to się stało, że pan sięgnął po Biblię? Może pan powiedzieć trochę o tej przemianie właśnie życia?
Dobrze. To jest długa historia. Postaram ją skrócić, bo inaczej będę gadał 2,5 godziny na ten temat. Może tylko dokończę. Zdjęcia, które widzieliśmy teraz z różnych koszuli, akurat nie ja je wydrukowałem. Rzeczywiście mądre słowa mnie, to nie są moje, nie, ale są też fajne. Pomysł ten jest, w gruncie rzeczy chciałbym go kiedyś rozwinąć i dalej noszę go w sercu. Wydrukowałem kilkadziesiąt takich koszulek, które rozdałem wszystkie, jedną jeszcze mam. I te słowa, te hasła, wydaje mi się, są perełkami. Niektóre są z Biblii, a niektóre są cytatami po prostu osób, czy to właśnie samego Mikołaja Reja, czy Mahatma Gandhi, czy Matki Teresy z Kalkuty, różne osoby, które zostawiły za sobą pewne żarenka uniwersalnej prawdy. Bardzo mi się podoba, i tutaj będę mało precyzyjny, ale wiem, że jak apostołowie, nie jestem znawcą Biblii, czytam Biblię i mam w sobie rzeczywiście wiarę, modlę się codziennie, ale nie znam Biblii na pamięć, więc nie chciałbym tutaj, żeby każde moje słowo było zważone, rozważone pod tym kątem. Wiem, że jak apostołowie ruszyli ewangelizować świat, i Kościół był jeszcze bardzo młody i nasi właśnie ojcowie Kościoła roznoszeli dobrą nowinę, spotykali się w różnych kulturach tego świata, w różnych miejscach, na różnych kontynentach, takimi żarenkami prawdy, które były dla nich dowodem, iż Bóg już tam był, już działał, już istniał. Jakby Bóg nie był wyłączność ich. Oczywiście Jezus i Jego, że wszystko, co nam zostawił, oni dostali spadek bezpośrednio od Jezusa i mogli go przedstawić i tą dobrą nowiną zanieść. Natomiast jak już trafili w różnych kulturach, to widzieli też, istnienie i działanie Pana Boga wcześniej w tych miejscach, w takich małych żarenkach prawnych, w takich semina verbi, jeśli dobrze pamiętam określenie w języku łacińskim. Te żarenka prawdy, myślę, że do dziś istnieją. I oczywiście dla mnie największe żarno prawdy jest Ewangelia i nim pozostaje w moim sercu. Niemniej nie godzę się na zamykanie swoje serce na bliźniego i na innych. I myślę, że to jest szalenie istotne, żebyśmy umieli rozpoznać Pana Boga w każdej istocie na tym świecie, czy to ludzka, czy w ogóle jako twórca, wszystko stworzył jest jego dziełem. Więc wiadomo, robimy wszyscy różne wybory i jesteśmy bliżsi albo dalsi od tego Pana Boga, ale jego uniwersalna prawda i jego żarenka są obecne absolutnie wszędzie. Dla mnie to jest bardzo istotne, żeby dostrzegać to. I pomysł z tymi koszulkami rzeczywiście, myślę, jest pomysłem, który na początku miałem taką myśl początkową, żeby może i innych może troszeczkę inspirować, ale z czasem zrozumiałem, że to w gruncie rzeczy to jest najważniejsze jest to, żebym, i nie chcę brzmieć jako tutaj indywidualisty albo samolubny albo coś takiego, ale żebym przede wszystkim ja siebie tym karmił, inspirował. Jeśli przy okazji to kogoś pomaga i kogoś karmi i zderzenie się z takim hasłem, z takim słowem, no to jest cudowna rzecz. Ale myślę, że każda przemiana musi być wewnętrzna, musi być indywidualna i musi być we własnym sercu rozważona, musi dojrzewać, musi przynieść owoc właśnie w naszym własnym sercu. I ten pomysł z tymi koszulami trochę mi się przekształcił właśnie od początkowo takie zaniesienie coś innym, później myśląc o tym, żeby najpierw to samemu w sobie nosić w sercu takie hasła, takie klucze, które mi będą po prostu pomagać. Jak biorę taką koszulę z napisem lepiej zapalić świecę niż przeklinać czynność, na przykład to jest cytat, który między innymi matka Teresa z Kalkuty używała bardzo często, to jest myśl, która mi wielokrotnie dużo daje w moim życiu. Powrót do tego i właśnie bierania taką koszulę rano, gdzieś tam mi do niej trochę bardziej zobowiązuje. Pomaga mi, żeby do takich hasłach, myślach wrócić i zakorzenić się w niej. Więc jeśli chodzi o te koszule, to jest geneza. Jest też geneza dużo bardziej mistyczna. Skąd ten pomysł mi cieszy, jak to się pojawiło w moim życiu, ale to jest już rozmowa na myślę, że to jest za długa i za ważna rozmowa, żebym o tym opowiadał w 3 sekundach, bo potrzebuje na to bardzo dużo czasu.
Mówimy na taką rozmowę.
To powiem zupełnie szczerze, że będziemy musieli się umówić drugi raz, jeśli chodzi na całość taką rozmowę. To z przyjemnością, naprawdę z przyjemnością, ale będziemy musieli się wtedy umówić drugi raz. Postaram się opowiedzieć o dość krótko, ale to nie da się tak za krótko, o tym, w jaki sposób jakby wiara pojawiła się w moim życiu i jak stopniowo to się działo i kiedy jak przeżyłem to, co ja nazywam rewolucją duchową. Terminologia nawrócenie jest dla mnie równowarta z tym hasłem. Okazuje się, że rewolucja i nawrócenie to jest to samo, czyli jakby myślenie do góry nogami albo pod prąd. Akurat też pod prąd, hasło pod prąd do mnie przemawia bardzo mocno. Więc to znowu, to będzie mały monolog, ale muszę to od tego rozpocząć. Jestem urodzony, wychowany w małym miasteczku we Francji, Montrezor, jak wspomnieliśmy już wcześniej. Cała moja rodzina, szczególnie generacja moich dziadków, była bardzo mocno wierząca, praktykująca. Chrześcijanie, katolicy, ja też jestem chrześcijaniem, katolikiem. W przeciwności do słynnego mojego przodka, wiem, że to nie chcę wchodzić absolutnie w debatę, ale jakby kult świętych i tak dalej jest mi bardzo bliski osobiście, ale absolutnie nie chciałbym tutaj wchodzić w debatę teologiczną. Wspomniałem, dla mnie naprawdę najważniejsze jest być otwarty na drugiego człowieka, widzieć Pana Boga w drugim człowieku i szukać Go we własnym sercu. A później różnice, które mogą się pojawić w różnych dogmatach, myślę, mają pewne cele i nie są nieśmielsze w ogóle, nie spróbuję ich oceniać albo klasyfikować, kto ma rację, nie rację, kto jest bliżej albo dalej od Pana Boga. To jest moim zdaniem bardzo indywidualna sprawa i nie chciałbym, żeby w żaden sposób wchodzić w taką debatę, gdzie nagle mnie, że ktoś mnie przekleja etykietę taką, a nie inną. Bo nie chcę być zaszufladkowany i robię może mało, ale wydaje mi się, że wszystko w własnym sercu, żeby nikogo nie zaszufladkować, bo wydaje mi się, że to jest droga donikąd, ale to jest taka dygresja. Teraz wracając do mojego nawrócenia, więc urodzony, wychowany w Montresorze, we Francji, w małym miasteczku, gdzie w zasadzie jakbym małym dzieckiem jeszcze duża część społeczeństwa, chociażby w naszym miasteczku była praktykująca. I dla mnie jakby chodzenie do kościoła, jak większość dzieci, to było, no ja się bawiłem po prostu, ja tam oczywiście słuchałem, jak to było, bo w ciszy, ale nie byłem może skupiony na tym, co się dzieje, nie przeżywałem w sposób wewnętrzny, skomplikowany, głębokie i jakby nie karmiłem się wiarą, Słowem Bożym, takimi dokumentami, szedłem na katechezę, jak 90% dzieci w moim wieku wtedy. Byliśmy na pierwszych ławkach w kościele, tam szczypaliśmy się sobie popiełki z kąplami więcej niż się skupialiśmy na to, co się działo przy ołtarzu. Ja myślę, że to jest większość dzieci tak reaguje na mszę i też mszę jest długa, trzeba się skupić, a dzieci raczej znaczy bardzo mało dzieci, wydaje mi się, ma taką zdolność, żeby przeżywać mszę właśnie w ten sposób. Jako nastoletni chłopiec przeżyłem, jak chyba większość nastolatków, taki mały okres buntu, który nie stałem się absolutnie anty kościoła, antyklerykalny i tak dalej, bo nie byłem anty, natomiast na pewno nie byłem nastawiony w sposób pozytywny do chodzenia na mszę, do modlitwy, do dogmatu chrześcijańskiego i wszystkim, co się z tym wiąże. Jakby wydawało mi się, że wiem, co jest dobre i co jest złe, że dam sobie radę w życiu bez problemu. Jak wspomniałem, miałem naprawdę wolne dzieciństwo, więc miałem pełno fajnych jakby przygód wokół siebie. I wydawało mi się, że chyba może są osoby, dla kogo to jest fajne i dobre, może dla tych słabszych, gdzieś tam zgubionych, może oni to potrzebują, żeby jakby nie wiem, żyć sobie w spokoju sam ze sobą, a ja tego nie potrzebowałem, byłem dobry, mocny i wiedziałem doskonale, jak sobie radzić w życiu. I po prostu jakby cały ten obszar duchowości, religijności, chodzenia do kościoła, rozważania jakiekolwiek relacje z Panem Bogiem, czy istnienia Pana Boga, czy słuszność czytania Biblii, czy takie rzeczy, po prostu przeszły mi bardzo, bardzo daleko nad głową, czy pod stopami, ale nie przeżywałem to. I też, skoro absolutnie nie byłem przekonany do tego, nie postąpiłem do bierzmowania. To był w zasadzie ruch takiej, jak to mówić, postąpiłem w sposób uczciwy wobec własnych przekonań. Skoro w sercu i w głowie wydawało mi się, że może istnieć albo nie istnieć, że to jest niepotrzebne i tak dalej, to po co pójść do bierzmowania i powiedzieć, no tak, potwierdzam, wierzę w Boga i tak dalej. No nie, byłoby to obojętne i nie chciałem się z tym angażować, ani angażować się w tą drogę, ani utożsamić tym, więc nie postąpiłem. I w zasadzie do prawie 30 roku życia miałem taki stosunek do kościoła, do życia religijnego, do duchowości. Jak wspomniałem, no, jak każdy człowiek, lepsze i gorsze okresy i tak dalej, ale nie widziałem w tym żadnego sensu. Po prostu żadnego sensu, ani nie potrzebowałem tego, ani szukałem tego. I myślę, że były takie trzy kluczowe momenty. A może jeszcze jest jedna rzecz. To później z perspektywą czasu jakby to zrozumiałem to, ale jak byłem młodym dzieckiem, wspomniałem, że byłem na pierwszych ławkach w kościele i moja rodzina zawsze, szczególnie dziadek z babcią i ciotki, i wujkowie siedzieli jakby w lewym skrzydle kościoła w Montrezorze, zawsze w tym samym miejscu, jakby mniej więcej na wysokości ołtarza po lewej stronie. Była taka alkowa, taka wnęka, w której tam były ławki. To zawsze moja rodzina tam siedziała. To nie było miejsce tam kupione w żaden sposób, tylko po prostu tak był przyjęty, że oni tam siedzą. Więc jak będąc na pierwszych ławkach, to patrzyłem też na nich. I na pewno z perspektywą czasu myślę, że jakby postać mojego dziadka, który się modlił w sposób bardzo głęboki, gdzieś tam mnie zaznaczyło. Mianowicie mój dziadek był jakby trochę zwierzchołkiem hierarchii rodzinnej, nie tylko bezpośredniej, ale bardziej szerokiej tej społeczności jakby montrezorskiej. Jako osoba, która mieszkała na zamku, jako ojciec, senior całego rodu, był otoczony taką pewną, miał taką rolę, że był w centrum uwagi, że był ważny, że wzbudził pewien respekt i pewien szacunek w sposób naturalny. Też nie szukał tego, nie kultywował tego, ale po prostu tak było, że było, no, tak jak dawniej było, ta hierarchia była bardziej widoczna i wyczuwalna niż dzisiaj, chociażby poprzez jakby same protokoły i formalności życia, które były troszeczkę bardziej rozbudowane niż w naszym dzisiejszym społeczeństwie. I dziadek, który zawsze był traktowany właśnie z taką, no nie powiem hasło czczą, bo co nie o to chodzi, ale po prostu jako ważna osoba i w centrum uwagi i zawsze jakby na przewodniczącym miejscu przy stole i tak dalej. No zawsze miał z wyróżnieniem, że tak powiem. W kościele modlił się na kolanach i zawsze głowę miał głęboko schowaną w rękach. Widzimy często obrazy Jana Pawła, który się tak modlił, no to dokładnie tak to wyglądało, że jest kurczony i więc jakby obraz jego zupełnie inną rolę niż na co dzień. Na pierwszym miejscu, już nie w centrum uwagi, już nie jako zwierzchołek całej hierarchii, tylko jako poskromniony człowiek, który, więc jakby widziałem albo zrozumiałem to z czasem, jakby to dojrzewało we mnie, że tutaj się dzieją w tym kościele rzeczy, które nie dzieją się na zewnątrz, że to jest szczególne miejsce, gdzie dzieją się szczególne rzeczy. Skoro mój dziadek, który jest taką ważną osobą, tutaj kompletnie jego rola się odmieni, to znaczy, że to gdzieś tam jest, tu się dzieje czegoś wyjątkowego. I druga rzecz, moja babcia, jak byłem bardzo młodym dzieckiem, włożyła mi do rąk taką serię Pisma Świętego w kreskówkach, w komiksach. W Francji kultura kreskówek, komiksów jest bardzo rozwinięta, mamy fantastyczne Asterix i Obelix, czy też różne takie bardzo słynne komiksy i uwielbiałem, pamiętam trzy historie bardzo wyraźnie czytać i wróciłem do nich, bo te rysunki były fantastycznie zrobione, ale nie tylko rysunki, sam tekst. I to były takie mocne i to też myślę męskie takie tematy. Pierwsza historia była historia Mojżesza, która była nieprawdopodobna, jest niesamowita przygoda i też bardzo widowiskowa. Druga historia była historia Józefa, syna Izraela, prawda, który zostaje sprzedany z własnych braci, później na te syny staje się władcą, prawie władcą całego Egiptu, później przeprowadza Izrael całe do Egiptu. I to była też taka historia, do której lubiłem wracać, lubiłem ją czytać, lubiłem oglądać, lubiłem po prostu coś w tej historii było, że wróciłem do niej. I trzecia historia, już typowo męska, Samson, tak, alfa samiec, potężny, mocny i tak dalej. I z perspektywą czasu myślę, że faktycznie czytałem to i że moja babcia mi to włożyła do rąk, gdzieś tam zaszało pewne żarno, tam, żeby wrócić do tego tematu żarem. By później rozkwit, zakwit i się nie przemienił w prawdziwą wiarę. I teraz wracając do tego, co mówiłem, że przez mniej więcej od 12 czy tam 10 roku życia aż do prawie 30 żyłem daleko od wiary i bez kontaktu ani z kościołem, ani z sakramentami, ani z Pismem Świętym, ani z życiem duchowym na ogół. Później były takie trzy momenty bardzo znaczące w moim życiu, bardzo takie, nazywam to takie mocne strzały. Pierwszym strzałem to jest w 2006 roku, gdyż parę tygodni przed moim ślubem tu w Krakowie dostałem telefon od matki mojego serdecznego przyjaciela, który miał przyjechać na ślub i właśnie mi oświadczyła, że jego nie będzie, bo właśnie niestety zakończył swoje życie w brutalny sposób i popełnił samobójstwo. Absolutnie, jakby to był dla mnie duży szok, to jest przyjaciel od dzieciństwa, też jego rodzina przyjaźni się z moją rodziną w Montrezorze od kilku generacji. Bardzo, bardzo mi bliska osoba i nie wiedziałem, jak, to znaczy tak to się odbywa na żywo. Dostaję telefon, rozmawiam 45 sekund z mamą mojego przyjaciela, świętej pamięci Tomasza. Ona mi oświadczy, że właśnie zakończył swój żywot. I nie wiem, co jej odpowiadać. Odstawiam telefon, padam na kolanach, zaczynam płakać. Oczywiście duży szok, duża trudna sytuacja i w sposób naprawdę instynktowy, nie w sposób przemyślany, przeanalizowany, tylko instynkt mi się włączył i zacząłem się modlić. Modliłem się Zdrowaś Maryjo i modliłem się Ojcze Nasz. I do tego stopnia dawno się nie modliłem i dawno nie byłem w kościele poza jakieś uroczystości, typu śluby, chrzciny i pogrzeby, że było mi ciężko w języku francuskim przypominać, czy ja dobrze opowiadam, ja dobrze mówię tę modlitwę, czy nie, czy jakieś słowa nie przekręcę. Więc to naprawdę długo tych słów i właśnie tej modlitwy nie używałem. I padłem na kolana i ta modlitwa mi się włączyła z automatu, dosłownie z automatu. I później tak myśląc o tym i modliłem się tak w ten sposób, bardzo intymnie, nie mówiąc nikomu o tym, przez parę miesięcy. I zrozumiałem, że raz to był sposób, żeby utrzymać relację z moim przyjacielem Tomaszem, żeby mu starać się zrozumieć jego emocje, żeby też może przekazać moje emocje. Generalnie, żeby utrzymać z nim więź, relację. I też druga rzecz, też nawet ważniejszy element w tym, że jeśli jest jedno narzędzie, które ja posiadam, które ja znam, może go pomóc tam, gdzie on jest, jeśli on potrzebuje jakiejkolwiek pomocy, jeśli w jakikolwiek sposób ja jestem w stanie udzielać mu tej pomocy, a nawet słowem, nawet rozmową, no to jest jedyne narzędzie, które ja posiadam, to jest modlitwa. Nie znam innego. I z tego prostego powodu też mi się to włączyło. To zrozumiałem później, nie przeanalizowałem to, ale zdecydowanie to było i narzędzia do pomocy, i narzędzia do utrwalenia naszej relacji. Mimo tego, że już nie byliśmy w tym samym wymiarze. To jest pierwszy strzał. Drugim bardzo istotnym strzałem, jeśli chodzi o właśnie powrót do tej modlitwy, są narodziny mojego pierwszego syna. Mam obecnie 3 synów. Myślę, że każde narodziny kolejnego syna było bardzo ważne i duchowo, i nie tylko duchowo. Ale rzeczywiście przy narodzinach mojego pierwszego syna Mikołaja juniora, bo robię własną dynastię. Okazuje się, że u nas Stanisław jest takim imieniem rodzinnym, a nie Mikołaj. Wszyscy myślą, że Mikołaj, ale Stanisław. To przy narodzinach mojego pierwszego syna, jako ojciec, nie znałem go. Myślę, że kobieta zna fizycznie dziecko, bo nosi go już 9 miesięcy i w momencie, jak wychodzi, to już ma z nim relację nawiązaną, bardzo mocną, bardzo silną, bardzo prawdziwą i głęboką. Natomiast ja jako ojciec, no to patrzyłem na ten mały świadek, na to małe cudo i pierwsza myśl była, no przecież nie znamy, że jestem twoim tatą i mam nadzieję, że nam się będzie pokładało w tym dziecku i że wszystko będzie dobrze i że będę o ciebie dbał i że będzie że kochać to i tamto, i jakby. I znowu jest to związane z taką budową relacji. Wydawało mi się, żeby budować relację moją i mojego syna, najczystszym gruntem, najbardziej takim uniwersalnym, czystym i pięknym była właśnie modlitwa. I to znowu nie jest coś, co przemyślałem, co gdzieś tam analizowałem, intelektualnie rozważałem i tak dalej. Po prostu odczułem taką potrzebę budowy relacji z nim i w sposób zupełnie naturalny i instynktowy, podkreślam, instynktowy, bez przemyślenia, gdy kąpałem mojego syna zupełnie sam na sam, bez obecności nikogo dookoła, to śpiewałem mu modlitwę. Śpiewałem mu ten zdrowaś i Ojcze Nasz, bo zawsze w tym okresie to były dwa modlitwy, które mi się zawsze łączyły. Do dziś w zasadzie są dla mnie bardzo, bardzo ważnymi modlitwami. I to trwało no, tak samo, dobry rok, myślę, co najmniej. I później mi się też łączyło z moimi kolejnymi synami. Ale tu jest znowu ten sam przejaw, czyli że modliłem, to była intymna modlitwa, która weszła ze mnie, weszła z mojego serca, nieprzemyślana i nie związana ani z sakramentami, ani z czytaniem Pisma Świętego, ani z życia, nie rozważanie jakby wspólnoty Kościoła jako taką, coś bardzo, bardzo intymne. Dalej takiej budowy relacji, ten obszar gdzieś tam był gruntem, gdzie ta modlitwa jakby urodziła się i się pojawiła. I trzecim takim bardzo mocnym strzałem jest w 2012 roku, gdyż przeżywałem okres może dużo mniej korzystny, może tak powiem, w moim życiu. No, myślę, że każdy człowiek potrafi mieć lepsze i gorsze okresy. Tutaj nie chcę absolutnie wchodzić w detalach, ale miałem mało korzystny okres w moim życiu. I nie chcę wchodzić w detalach, bo to jest stosunek prywatny i to nie sprawia, ale zdecydowanie tak było. Nie było mi lekko ani fajnie, wręcz raczej przeciwnie. To też było skutkiem i konsekwencją pewnych rzeczy, które wcześniej się wydarzyły, to się nie pojawiło znikąd to w sposób magiczny, tylko jak wspomniałem na samym początku, wydawało mi się, że ja w życiu już wiem, co jest dobre, co jest złe, że dam sobie radę ze wszystkim, że ten obszar duchowości, modlitwy i tak dalej jest mi niepotrzebny. I okazuje się, że zderzyłem się z coraz większym trudem wewnątrz, w sobie i też na zewnątrz, w różnych obszarach. I ten trud zamienił się powolutku w cierpienie. Nie przewidywałem tego, w pewien sposób zdrowo nie patrzyłem na siebie i na rzeczywistość, która była dookoła mnie. I ta trudna sytuacja, te trudne momenty, te trudne sytuacje, które wydawało mi się, że są tylko bardzo chwilowe, przeciągnęły się i stały się coraz częstsze, coraz trudniejsze do ogarnięcia i powolutku zaczęły się zmieniać nawet w takim dosyć dużym bólu i braku zrozumienia i cierpienie i taka duża, czarna energia, ciężka, coś co notabene takie jest słowo, które w Polsce jest bardzo często używane, szczególnie w relacjach politycznych i tak dalej, to możemy słychać tam czy w różnych faktach, informacjach, hasło nienawiść. Słowo nienawiść. Nadużywane zdecydowanie. Powiem zupełnie szczerze, że po takim 3-4-miesięcznym okresie, gdzie to, co się rozwijało we mnie, nabrało znaczenie, sile i ciężaru, to właśnie na początku roku 2012, w styczniu, na samym początku tego roku, nagle poczułem głęboko w moim sercu niepokój i rodząca się prawdziwa, okropna nienawiść. Coś czarnego, okropnego, co władnęło mój umysł, moje serce. ja się tym autentycznie przeraziłem. Naprawdę się tym przeraziłem. I dlatego też mówię, że to jest nadużywane słowo w Polsce, bo wydaje mi się, że prawdziwa nienawiść jest czymś absolutnie przerażającym. Naprawdę przerażającym. Nie takie, a że nie lubię, albo że mi nie pasuje. Tylko naprawdę, to znaczy w moim przypadku indywidualnie ja się przeraziłem. I właśnie zrozumiejąc to, nagle zrozumiałem, że coś się dzieje nie tak ze mną. Że są rzeczy, które robię, które muszę coś robić złego, że coś takiego się ze mną dzieje, że przecież nie jestem taką osobą, nie jestem ja. Nigdy nie myślałem, nigdy nie spostrzeżyłem rzeczy jako coś czarnego, niefajnego, okropnego, nigdy coś takiego nie nosiłem ze sobą i teraz patrzyłem na siebie i na świat przez ten pryzmat, który mnie naprawdę owładnęło i które mnie przeraziło głęboko i konkretnie. I więc stwierdziłem, że to nie jest ja, nie jestem ja i muszę pewne rzeczy robić, które powodują, że ja, że coś takiego przeżywam i muszę zmienić. Potrzebna jest zmiana, potrzebuję po prostu właśnie to nawrócenie, tę rewolucję i pewnego ranka, i to znowu, to nie jest jakaś taka głęboka analiza intelektualnie, nagle myślę sobie, o, coś robię nie tak, więc to, czyli ja mówię teraz z perspektywą czasu, że tak się stało. Ale przemiany, które mnie spotkały, były dużo bardziej takie instynktowej reakcją na danej chwili, a nie owocem długich przemyśleń i długich rozważań. Po prostu tak się stało. Więc pewnego ranka na początku stycznia 2012 roku wstaję po kolejnej nieprzespanej nocy, po kolejnym właśnie trudnym okresie i takim uczucie, że cholera, co się ze mną dzieje, co to jest we mnie, które powoduje to maletry, jak się mówi po francusku, czyli to fakt, że człowiek się źle czuje nawet sam ze sobą. Muszę coś robić koniecznie, żeby to zmienić tu i teraz. I wtedy w sposób absolutnie znowu instynktowy, absolutnie nieprzemyślany, absolutnie nagły, można powiedzieć, zacząłem się modlić. Tym razem modliłem się na głos i śpiewem. Więc to jakby ta modlitwa się tym różniła tymi dwoma wcześniejszymi strzałami, że już ona była bardziej jakby jawna. Pamiętam doskonale, że pewnego ranka po prostu chwytam zamiotu, zaczynam zamiatać i śpiewam modlitwy na głos. Śpiewam zdrowa, śpiewam Ojcze Nasz i dosłownie jakby rano wtedy, jak to się stało, to też jakby, też mówię to z perspektywy czasu. To nie przeanalizowałem tego wcześniej, ale stałem pod znakiem. Stałem pod bardzo jasnym i wyraźnym znakiem, prawo, lewo. W prawo brać tą całą czarną energię, którą nosiłem w sobie, ten ból, ten brak zrozumienia, tą nienawiść i wszystko, co mnie przeraziło. Zakopać to jak najgłębiej mi się uda i uciekać. I uciekać od tej myśli, ale też fizycznie uciekać. Zmienić kompletnie moje życie fizycznie, geograficznie, po prostu uciekać. I w ten sposób rozwiązać sytuację, która mi absolutnie nie pasuje. A drugi kierunek prowadziło mi pod Mountem Everest w środku zimy, gdzie była nieprawdopodobna burza i sztorm i takie warunki potworne, powiedzmy lód, wiatr i śnieg. A ja jestem absolutnie nagi pod tą gigantyczną górą i chcę się wspiąć na szczyt tej góry. To jest droga, którą naprawdę chciałbym osiągnąć. Chciałbym osiągnąć ten szczyt, tylko że nie mam bladego jak. Nie mam narzędzi, nie mam umiejętności, nie mam mapy, jak dostać się na górę. I wtedy stwierdziłem, że właśnie moją mapą, moim narzędziem i moim sposobem będzie ta modlitwa. I wybrałem kierunek Mount Everest, zdobyć ten szczyt. I chwyciłem za moją miotłę i zacząłem śpiewać modlitwy. I wszystko, co w moim sercu trzymałem i leżało, i psuło się, i gniło, w sposób prawie nagły znikło. Pewne też zachowania się zmieniły w moim życiu w sposób bardzo diametralny, równolegle z tą modlitwą. i dosłownie w kilku dniach. I to właśnie ta modlitwa tym się różniła, że ona była jawna, że śpiewałem te modlitwy, nie ukrywałem jej i tak dalej. I naprawdę w kilku dniach, czy nawet nie w kilku chwilach, czy w ten dzień, cała moja perspektywa nad sobą i nad życiem się kompletnie zmieniła, diametralnie. Już dążyłem, już kroczyłem pewną drogą, która pozwoliła mnie patrzeć na cel, który chciałem osiągnąć. I ta modlitwa właśnie były te narzędzia, które pozwoliły mi się wspiąć tam po tej górze. Czy zdobyłem szczyt, czy nie, to akurat jest mało w tym istotne, ale zacząłem brnąć, dążyć i kroczyć. I na pewno skutkiem tego był taki, że właśnie cała ta czarna energia, którą nosiłem w sercu, zniknęła dość prędko. I perspektywa moja na moje życie i na świat, który mnie otoczył, kompletnie się zmieniła. Diametralnie, brutalnie i nagle. Brutalnie w bardzo pozytywnym sensie. I to nie jest tak, że moje życie stało się nagle różowe. Absolutnie nie, do dziś nie jest różowym. Natomiast mogę to... Bo nie żyjemy w bańce, prawda? Że wszystko jest pięknie, wszystko nie. Pojawiły się nieprawdopodobne jeszcze sprawdzane sytuacje nieoczekiwanych, trudnych, ale też bardzo dużo piękna. I mogę powiedzieć, że tak skracając ten efekt i te zmiany w moim życiu, trudne momenty w moim życiu stały się dużo łatwiej do ogarnięcia i do przetrawienia. Właśnie dzięki tej zmianie wewnętrznej były trudne momenty, tylko że miałem na to sposób i umiałem na nich reagować, czy to były z wewnątrz, czy z zewnątrz. Po prostu umiałem te trudne momenty w sposób łatwiejszy i pełniejszy i tak dalej przeżyć. Banalne momenty były przepełnione sensu, a więc nie były wcale takie banalne, tylko widziałem sens w moim życiu. I od czasu do czasu były momenty tak przepiękne, tak nieprawdopodobne i tak mistyczne, że słów brakuje, żeby je opisać. Takie bardzo wyraźne znaki obecności Boga w moim życiu, działania Boga w moim życiu przez przeróżne pryzmaty, przez spotkania z osobami, przez bycia w jednym punkcie, w jednym momencie, przez słuchania czegoś, przez obserwowania czegoś, że już jestem świadomie, brnąc i idąc, krocząc tą drogą, że to nie jest żaden zbieg okoliczności, tylko to jest po prostu namacalna obecność Pana Boga w moim życiu i że ja to widzę Jego dotyk, widzę ten palec Boży. I takie rzeczy, w gruncie rzeczy widziałem i widzę prawie do dziś na co dzień. Taka właśnie ta obecność, to działanie Pana Boga dookoła mnie, wewnątrz mnie i na zewnątrz też. I później tą modlitwą się karmiłem przez kilka miesięcy i później, i to jest jeszcze kolejny etap naszej rozmowy, który będę rozwinąć, ale może przed takim spotkaniem. Krok po kroku, to nie stało się to nagle, ale krok po kroku, po paru miesięcach takiej modlitwy, zacząłem też uczestniczyć w życiu Kościoła. Chodzić na mszę, korzystać ze sakramentów z taką bardzo pełną świadomością, która się do dziś uzupełnia i którą do dziś poznaję, więc to są teraz dla mnie szalenie ważne, bardzo, bardzo ważne momenty i istoty mojego życia, wewnętrznego i zewnętrznego. Czytania Pisma Świętego, i generalnie jakby świadomości wspólnoty Kościoła i osób wierzących i zresztą nie tylko, jak mówiłem wcześniej, ja zawsze do dziś jakby chcę, zawsze byłem otwarty na ludzi i kochałem kontakt z ludźmi do dziś. Jest tak, że widzę działania Pana Boga we mnie, wspólnotę Kościoła, wspólnoty protestanckiej, wspólnoty ortodoksyjnej, wspólnoty prawosławnej, czy wspólnoty katolickiej. I też poza tymi wspólnotami widzę działania Pana Boga w różnych kulturach, sytuacjach i tak dalej.
Dziękujemy za to.
Modlę się codziennie, czytam Pisma Świętego codziennie. Dziękuję, staram się, nie zawsze to robię, ale staram się Panu Bogu dziękować codziennie za to, co mnie spotkało, spotyka i będzie spotkać. I w sposób bardzo świadomy staram się, jak to się potocznie mówi, jechać na tej fali, prawda? Być przypełnionym tego ducha, być przypełnionym tej obecności i na mój bardzo skromny i mały sposób, i wiem, że to jest absolutnie niedoskonałe, daleko od tego. Jestem jeszcze perfekcyjną osobą. Mam jeszcze bardzo dużo pracy, bardzo dużo pracy, ale chcę. Ja chcę żyć po prostu rękę, dać rękę Panu Jezusowi, Panu Bogu, chcę, żeby mi władził, chcę, żeby był moim przywódcą, chcę Jemu oddać wszystko. I to też jest temat kolejnej rozmowy. Prosiłem w sposób bardzo, będę później nam to wytłumaczyć trochę obszerniej, ale po raz pierwszy, jak rozmawiałem z Panem Jezusem, nie to, że słyszałem Jego głos, bo jak po raz pierwszy otworzyłem swoje serce do Pana Jezusa, mój pierwszy dialog miał dokładnie to, co teraz mówiłem. Notabene miałem ten dialog wcześniej, ale nie z samym Panem Jezusem, ale o tym Wam opowiem w innym spotkaniu. Ale moje słowa brzmiały mniej więcej podobnie do tego, co mówiłem teraz, czyli bądź, prowadź, wchodź w moim sercu, bądź moim światłem, bądź moją drogą, ale też prosiłem o jedno. Dzisiaj staram się zobaczyć to i czasami wydaje mi się, że za mało tego widzę, a jest tego po prostu pełno. Wszędzie dookoła mnie, ale miałem takie zdanie: daj mi wszystko po to, abym mógł wszystko oddawać. I wydaje mi się, że dostałem dużo więcej i dostaję na co dzień dużo więcej niż o co prosiłem i nawet nie jeszcze nie łapię, nie rozumiem do końca to znaczy wszystko dla Jezusa, bo to jest ogromnie dużo i wydaje mi się, że też mało oddaję w stosunku do tego, co mógłbym oddawać, ale zresztą chcę, ta myśl pracuje we mnie, to jest to za rzadko, ale jednak od czasu do czasu wracam do tej chwili, do tej pierwszej takiej świadomej, już jako dorosłą osobę, rozmowy i kontakt, i dialog, i wewnętrzne zaproszenie do Pana Jezusa. Jestem tym przepełniony do dziś.
Połączyliśmy więc dwóch Mikołajów Rejów. 500 lat minęło między wami, ale widać, że pytania te same zadaliście sobie w życiu. No, co do odpowiedzi, możemy jeszcze dyskutować, bo już tu umówiliśmy się na drugą turę. Także ja jestem bardzo, bardzo Panu wdzięczny za tak osobiste mówienie o swoim dzieciństwie i przede wszystkim też o tych swoich duchowych poszukiwaniach.
Dziękuję. Ja również. No, cieszę się, że mogę z Wami na ten temat rozmawiać i że pomyśleliście o mnie jako o ciekawym rozmówca. Także bardzo się cieszę, że się poznaliśmy i jak wspomniałem, jest jeszcze wiele do powiedzenia. No, myślę, że najważniejsze elementy teraz opisałem, ale później jeśli chodzi o samym sposób konkretny działania Pana Boga w moim życiu i różne znaki, nieznaki, przemyślenia, to jest taka lawina tego, że w zasadzie no, na pewno brak mi czasu, a nawet samej pamięci, żeby wszystko wspominać. Natomiast jakby ten palec Boży i tych Jego zaproszeń, Jego przemyśleń i tych spotkaniach, które mi się pojawiły w moim życiu, trwają. Były, są i będą. I myślę, że to ta nasza rozmowa jest jedna z nich. I w sposób absolutnie, i też o nie mówiliśmy o moich koszulach, o koszulach i o tych hasłach, cytatach, to na pewno to jest jeden z owoców.
Mówiliśmy.
Jeden z owoców tejże przemiany. I myślę, że zdecydowanie warto pamiętać o tym, żeby kochać bliźniego, żeby zobaczyć u bliźniego, umiłowanego dziecka Pana Boga. To akurat nie są moje słowa, tylko pewnego księdza, który mi też od czasu do czasu tam wspieram przed jego wypowiedziami. Wydaje mi się, mówi z mocą i z autorytetem. Ale to jest temat na całe życie.
Też dołączam swoje podziękowania, bo rzeczywiście ten czas Pana wspomnienia i te tutaj zwierzenia były bardzo, bardzo osobiste i cieszę się z naszej rozmowy o tych sprawach najważniejszych, chociaż myślałam, że pogadamy jeszcze trochę o jedzeniu, ale na to przyjdzie może czas, a poza tym nie samym chlebem żyje człowiek.
Nie samym chlebem przekarmimy.
Tak.
To może być płyta na razie tej rozmowy.
Tak, ekspert kulinarny nie o jedzeniu. To było. Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że do zobaczenia i dziękujemy. Dziękuję Tobie też tutaj w studiu.
Dziękuję również. Życzę miłego dnia i błogosławionego dnia i w takim razie do zobaczenia.
Dziękujemy. Do zobaczenia.
Drodzy parafianie, Polacy bardzo często słyszą taki zwrot. Od jednego z braci dowiedziałem się niedawno i sobie to sprawdziłem i to prawda, że źródłowo czy historycznie to słowo miało bardzo poważne, też negatywne znaczenie. Znaczyło człowieka ciemnego, zacofanego, bez wykształcenia i ogłady, ograniczony zacofaniec. Pomyślałem sobie, że rzeczywiście to dość dobrze pasuje do takiego feudalnego obrazu katolicyzmu, gdzie jest ciemny lud, owieczki, stado baranów, by lepiej to można ująć, i no, taki przedstawiciel Boga czy wielkiego świata, Rzymu, który jest na naszej wiosce, nie? I on tych dzikusów oświeca. Nie? Rzeczywiście, choć minęło wiele, wiele lat od tego ciemnego okresu katolicyzmu feudalnego, to zobaczcie, że w większości Polaków, może już nie w takiej decydującej większości, ale jednak u sporej części, ten obraz takiego, czy myślenie o sobie, że ja jestem za głupi, żeby podjąć dyskusję z księdzem, ja jestem za głupi, żeby samodzielnie wziąć do ręki Biblię. Zobaczcie, że dalej pokutuje. Czy drodzy parafianie, czyli drodzy zacofańcy, drogie ciemniaki, bo tak można by to powiedzieć, ciągle w naszym społeczeństwie niestety jest żywe i ludzie boją się wziąć samodzielnie Biblii do ręki. No, można tyle powiedzieć. Jeśli tego nie zrobisz, jeśli nie weźmiesz samodzielnie Biblii, czyli słowa Jezusa do ciebie skierowanego, nie przeczytasz samodzielnie, będziesz zacofańcem.
18 maja 1944 roku, po 7 dniach walk, żołnierze 2. Korpusu Polskiego zajęli ruiny klasztoru na Monte Cassino. Była to kluczowa pozycja niemieckiej linii Gustawa, która od stycznia powstrzymywała pochód wojsk alianckich na północ. W walkach na tej linii zginęło bądź zostało rannych po obu stronach około 200 tysięcy żołnierzy. Przed szturmem 2. Korpusu na Monte Cassino miały miejsce jeszcze 3 szturmy. Pierwszy w styczniu, drugi w lutym, trzeci w marcu. Niemcy odparli je, zadając atakującym wojskom amerykańskim, brytyjskim i francuskim ogromne straty. Bitwa o Monte Cassino jest uważana za najbardziej zaciekłą bitwę aliantów zachodnich z Wehrmachtem w czasie II wojny światowej. Drugi korpus stracił w walkach o Monte Cassino 923 zabitych, 2931 rannych i 345 zaginionych. Generał Anders przyjął propozycję generała Lee ataku na Monte Cassino, nie pytając o zgodę naczelnego wodza generała Sosnkowskiego, który uważał, że jest to niepotrzebne tracenie ludzi. Anders najwidoczniej uważał, że po zdobyciu Monte Cassino sowiecka propaganda nie będzie mogła twierdzić, że Polacy nie wzięli udziału w bitwie pod Stalingradem i ewakuowali się do Iranu, bo bali się walczyć z Niemcami. Sukces drugiego korpusu nie został właściwie wykorzystany, ponieważ Amerykanie ruszyli na Rzym zamiast okrążyć cofające się wojska niemieckie. Po bitwie dowódca brytyjskiej 15 Grupy Armii, marszałek Harold Alexander, skierował do drugiego korpusu słowa: jeżeli dano by mi do wyboru między którymikolwiek żołnierzami, których chciałbym mieć pod swoim dowództwem, wybrałbym was, Polaków.